Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są Alina Kaszkiel-Suska, prezes Fundacji FOSA i Roxana Galewska-Wajlonic, psycholog, psychoterapeutka i seksuolog Fundacji FOSA. Witam Panie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy spotkałyśmy się ostatnio, projekt Fundacji FOSA o nazwie Niebieskie Trampki dopiero ruszał. To jest taki projekt mający przeciwdziałać samobójstwom wśród dzieci i młodzieży. Co od tamtej pory, od prawie roku, udało się osiągnąć?
Jeśli chodzi o to, jak się rozwinął projekt, to jest dla nas zaskakujące, bo tak naprawdę jak się spotkałyśmy w zeszłym roku, żeby mówić o starcie
tych działań. To mówiliśmy o pomyśle wtedy, prawda? Że trzeba coś by było zrobić,
tak,
jakiś pomysł się kiełkował.
Że pojawiła się taka potrzeba i my chcielibyśmy na nią odpowiedzieć. W zasadzie z działania, które na początku miało polegać na udzielaniu wsparcia indywidualnego osobom, które doświadczają kryzysów okołosuicydalnych, ich rodzicom, ich opiekunom oraz prowadzeniu warsztatów w szkołach, z tego stworzyło się tak naprawdę duże działanie, które polega właśnie też na prowadzeniu terapii długoterminowej, ale także powstała kampania crowdfundingowa, w ramach której my też zbieramy środki jako fundacja. Stworzyliśmy koncert, w ramach którego mówiliśmy o koncert, który będzie wydarzeniem cyklicznym 21 marca, na pierwszy dzień wiosny, kiedy budzimy się do życia.
A dzieci idą na wagary.
A dzieci idą na wagary, ale też to jest drugi rzut tak naprawdę prób samobójczych i skutecznych niestety samobójstw w kalendarzu takim rocznym.
Więc my... A zatrzymajmy się na chwilę, bo to mnie zaintrygowało. Rzeczywiście jest taki kalendarz?
Tak, trudnymi miesiącami są te miesiące jesienne na pewno, czyli to jest ten październik, listopad, ten czas, którego teraz doświadczamy, kiedy na zewnątrz się robi szaro, buro i gdzieś obserwujemy, że to życie w naturze się kończy. I to jest taki pierwszy trudny moment. Drugi właśnie jest zaskakujący, że to jest ten pierwszy dzień wiosny, który my akurat tak określiliśmy, ale początek wiosny, budzenie się do życia, bo wtedy, kiedy mam depresję, obserwuję, że wszystko dookoła się budzi, życie zaczyna powstawać na nowo, a ja jednak dalej nie powstaję, no to jest ten drugi moment, kiedy osoby często podejmują próby.
Cały ten pomysł powstał z tego, że pojawili się jacyś rodzice, którzy
po tragicznej śmierci
ze swoich dzieci do państwa się zgłosili,
tak,
i powiedzieli zróbcie coś,
bo
myśmy nie zauważyli,
innym,
tak? Bo myśmy nie zauważyli, że coś się dzieje. Mhm. I tak rzeczywiście jest? Że rodzice nic nie widzą, nic nie wiedzą?
Tak jest. To jest chyba główna przyczyna. No, dziecko niestety zawsze powinno mieć to największe wsparcie w rodzinie. To rodzice są tym naturalnym środowiskiem. Wiemy, że rodzice też są w trudnej sytuacji, no bo są. To, czego doświadczamy cały czas, teraz ten kryzys ekonomiczny, który nas dopada wszystkich, to nie sprzyja ani życiu rodzinnemu, ani kontaktom, ani takiemu pochłonięciu się sprawami dziecka, bo walczymy o codzienność naszą. Rodzina bardzo często tak jest, że nie chce widzieć, bo są też takie rodziny i to są chyba najgorsze rodziny, ponieważ te rodziny, które chcą widzieć, gdzie jest dobry kontakt, gdzie zawsze był ten dobry kontakt, to tam się wyłapuje te symptomy.
Wracając do niebieskich trampek, czyli to był jakby taki impuls, tak, że trzeba coś z tym zrobić, żeby wyłapywać niezwykle trudna sytuacja, żeby specjaliści weszli w odpowiednim momencie, prawda? I wsparli tego młodego człowieka. On musi sam wołać o tą pomoc trochę. I wołają?
On musi sam wołać i ja chcę wspomnieć jakby, bardzo upraszczając sytuację, dzieląc na tych rodziców, którzy widzą i chcą widzieć i na tych rodziców, którzy nie osądzam absolutnie, z różnych przyczyn nie są w dobrym kontakcie. My prowadzimy taki punkt edukacyjno-terapeutyczny, gdzie jest naprawdę, nazywając tak to, rodziny wysoko funkcjonujące, bardzo świadome, gdzie przy takich delikatnych symptomach szukają pomocy i wtedy całym systemem rodzinnym próbują poprawić sytuację w rodzinie. To jest super, tak powinno być. Bo jeżeli się widzi na początku, to można w tym systemie coś zrobić, żeby te relacje jeszcze poprawić, wychwycić i dziecko uratować.
Ale to jest do rodziców. Ale czy sam nastolatek może szukać i jak właśnie tutaj to działa?
Dlatego też my, często czując się bezsilnie, reagując już na te sytuacje, które miały miejsce, bo znaczne grono osób, które się zgłasza do fundacji, do prywatnych gabinetów, to są osoby, rodzice, którzy szukają wsparcia po tym, kiedy już pojawiła się jakaś próba, na przykład, po tym, kiedy pojawiła się hospitalizacja, a marzyłoby się nam to, żeby reagować, jak tylko pojawią się pierwsze sygnały i żeby nauczyć też środowisko najbliższe nastolatkowi czy nastolatce reagowania, wyłapywania tych sygnałów. Więc my tak naprawdę staramy się otworzyć oczy i pokazać, spójrzcie, to i to takie objawy mówią o tym, że coś się dzieje i że warto zwrócić uwagę. Dlatego też działamy, pracując z rodzinami w różnych projektach w fundacji, ucząc tych sygnałów, ucząc reagowania, ale też dlatego wchodzimy do szkół, ponieważ niebieskie trampki to też jest wchodzenie na warsztaty do szkół dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli, żeby mówić o tym i żeby też pokazać, że ten temat realnie istnieje.
Państwo zrobiliście ten program też między innymi dlatego, że po okresie pandemii wzrosła gwałtownie liczba tych prób samobójczych. Takie statystyki to pokazały, że jest 4-krotnie więcej prób samobójczych tutaj u nas na Pomorzu, czy przez ten rok. Mamy nadal taką ciężką, trudną sytuację, czy ona ulega powoli, ale jednak poprawie?
Z naszych obserwacji wynika, że ta tendencja niestety przykra, wzrostowa cały czas się utrzymuje. Ja tu doszykuję się jakby dwóch przyczyn. No pierwsza to jest ewidentnie, to są ciągle panujące te skutki pandemii, to jest wojna. No i do tego dochodzi kryzys ekonomiczny. Naprawdę to nie pomaga, więc ten drugi czynnik to jest wzrost świadomości. To, co mówiła Roxana, świadomość nauczycieli, świadomość rówieśników, rodziny sprawia, że też tych sygnałów jest więcej i tych zgłoszeń jest więcej. Więcej interwencji podejmowanych. Niezależnie od tego, że wzrost ten występuje, no to myślę, że te dwa czynniki mają wpływ.
Co mówią dzieci, co mówią młodzież takie będące w terapii, które do was przychodzą? No bo tak sobie myślę, że młodzież pewnie nie przychodzi i nie mówi, no mam myśli samobójcze, bo była pandemia, albo mam myśli samobójcze, bo teraz jest inflacja i kryzys gospodarczy. Oni tak nie mówią, oni inne powody wskazują pewnie.
Osoby, które dorastają, mierzą się z różnymi kryzysami. Z kryzysem poszukiwania siebie, poszukiwania swojej tożsamości. Pojawia się w nas wiele pytań, jako w osobach, które dorastają, kim chcę być, co chcę robić, z kim chcę być w relacji.
Porównują się na przykład? Jestem na przykład no, gorszy, beznadziejny.
Grupa rówieśnicza.
Porównują się, ale poza tym jeszcze na te pytania własne osoby, która dorasta, na to nachodzą oczekiwania rodziców, oczekiwania opiekunów, oczekiwania dalszej rodziny, szkoły, otoczenia, środowiska.
Czyli spełniam, nie spełniam ich oczekiwania na przykład, tak? Nie jestem odpowiednio dobry.
Nie jestem odpowiednio dobry, być może też trudno jest mi rozmawiać o tym, czy jest przestrzeń na to bezpieczna w domu, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje, czy tylko i wyłącznie są oczekiwania na przykład.
I z uwagi na to, że dziecko niepełnoletnie jednak jest w dużej zależności od rodzica, więc te zgłoszenia bardzo często występują ze strony rodzica, ale też ze szkoły, ale też mamy przypadki, kiedy ktoś z rówieśników mówi, że się coś dzieje i daje sygnał. Jeżeli nie ma zainteresowania w rodzinie, no to bardzo często też poprzez...
Koledzy przyprowadzają
kogoś. Czy dają sygnał, że jest i my wtedy pracujemy z tym kolegą czy koleżanką, jak ona ma pracować, żeby zmotywować do przyjścia, do zgłoszenia się. I też są też takie przypadki, że coś się dzieje, że widzę, że no gorzej funkcjonuje i może z psychologiem porozmawiam.
Macie państwo swoje oczywiście ośrodki, w których pracujecie terapeutycznie, ale można też przyjść w takie nietypowe miejsce, do Galerii Handlowej w Gdańsku, tak. Gdzie jest taki, jak to się nazywa, to jest taki klub, czy...
Tak, ponieważ tak jak powiedziałam na początku, niebieskie trampki nas same zaskoczyły swoim rozwojem i to, w którą stronę one zaczynają zmierzać, bo myślę, że ten projekt będzie dalej się rozszerzał, poszerzał swoje działania. Od końca zeszłego roku tak naprawdę rozpoczęliśmy współpracę, tak jak pani powiedziała, z nietypowym miejscem, ponieważ zgłosiło się do nas Centrum Handlowe Forum Gdańsk, w ramach której współpracy stworzyliśmy klub młodzieży, który nazywa się Młodzieżowe Forum.
No to całkiem chyba trafny pomysł był, bo rzeczywiście młodzież jak idzie na wagary albo nie wie co z sobą zrobić, jest zima na przykład, no to centrum handlowe to jest takie miejsce, gdzie...
To była ta główna motywacja, że naprawdę bardzo duża ilość młodzieży tam przesiaduje, tak jak mówią, zamówią jedne frytki, jeżeli są przeganiani i siedzi tam 15 osób i przesiadują cały dzień i to był problem, to już ten problem zaczął tak narastać, że no, spotkaliśmy się gdzieś tam w połowie
drogi. Ale to też jest właśnie takie chyba dobre miejsce, żeby tą pracę terapeutyczną zagospodarować w ogóle tą młodzież, tak? W tym czasie, kiedy i tak...
W naturalnym ich miejscu, tak naprawdę, w ich środowisku, czyli będąc jak najbliżej osoby, która potrzebuje wsparcia, bo faktycznie, tak jak pani mówi, ta młodzież i tak tam spędza czas.
I to się sprawdziło?
W trakcie lekcji i po lekcjach, siedząc do godzin wieczornych. Sprawdziło się, stworzyliśmy przestrzeń i też zastanawialiśmy się, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego ta młodzież będzie potrzebować, więc te pierwsze miesiące to był taki czas wzajemnego poznawania się i poszukiwania tych ich potrzeb i sposobu na odpowiedzenia. Więc
ale jeżeli, ja jeszcze Roxana uzupełnię, bo samo miejsce, no w tej chwili mamy lokal dwukondygnacyjny, rzucone pufy na podłodze, PlayStation, stół bilardowy, stoły do warsztatów, czyli bezpiecznie oni przychodzą, tam pracuje zawsze dwie pary psychologów, terapeutów, wolontariuszy, różnie sobie radzimy z zabezpieczeniem tego miejsca. Mają swobodę, ale są w bezpiecznym miejscu i dostają propozycje jeszcze
i można
zajęć.
Przy okazji takich właśnie działań, grania, spędzenia czasu, prowadzić trochę tą tak pracę terapeutyczną, nie tak otwarcie, że jesteś u psychologa, teraz jej tutaj słuchaj i my będziemy z tobą pracować, tylko tak obok, prawda?
Trochę obalamy stereotyp psychologa faktycznie, czyli tej osoby, która gdzieś stereotypowo jednak kojarzy się jako siedzący na kozetce, pomrukujący w gabinecie, a tutaj z psychologiem można zagrać w bilarda, można zagrać na PlayStation i porozmawiać przy okazji o tym, co się dzieje w domu, o tym, co się dzieje w relacji, w związku, w przyjaźni i tak dalej.
I są tacy, którzy przychodzą tak na stałe, już po prostu są waszymi takimi rezydentami, można powiedzieć?
Stwarzając tę przestrzeń, okazuje się, że odpowiedzieliśmy już na potrzeby około 2000 osób, z czego dziennie odwiedza nas około 70 osób i część z tych osób to faktycznie są stali bywalcy czy bywalczynie tego miejsca, którzy już z nami zaczynają współtworzyć tą taką małą społeczność tak naprawdę.
Komunikacja między nimi jest doskonała. Bywają dni, że mieliśmy dzień wewnętrzny, zamknięty był klub. Komunikat leci między nimi błyskawicznie. Błyskawicznie się porozumiewają, kiedy jest otwarty, kiedy nie. Oczywiście, że tak, więc no, to jest takim łańcuszkiem, gdzieś się ta sieje informacja o tym. Ja myślę, Roxana, że tu trzeba dodać, że z chwilą wybuchu wojny nastąpiło coś niesamowitego i też przez nas niezaplanowanego. Nadciągnęła do nas właśnie w takich ilościach kilkudziesięciu osób młodzież ukraińska. W pierwszym okresie młodzież polska została wyparta, wycofali się.
Tworząc przestrzeń dla młodzieży ukraińskiej wtedy.
Tak. I to też był proces, to nie trwało zbyt długo, kiedy właśnie stopniowo ta integracja następowała, kiedy ta młodzież do nas zaczęła wracać. Temu pomogły też zajęcia dedykowane, organizowane w celu tej integracji, jakieś warsztaty, jakieś wspólne zabawy, poznawanie swoich krajów, mówienie o swoich takich ważnych rzeczach. To sprawiło, że w tej chwili, nie wiem Roxana, ale to się chyba tak na popołowie dzieli, że tej młodzieży jest po połowie i polskiej, ukraińskiej.
Chcieliście zatrudnić wolontariuszy albo pracowników znających język ukraiński, psychologów może ukraińskich?
Tak, miasto Gdańsk częściowo finansuje nam właśnie personel pracujący tam, specjalistów. Natomiast w innych działaniach prowadzimy punkty pomocy psychologicznej dla osób z Ukrainy i zatrudniamy 3 psycholożki z Ukrainy, więc one są niezmiernie pomocne, przydatne, włączają się w tych sytuacjach, kiedy jest
czyli
to wymagane.
Czyli wystarczy, że młodzież może tam po prostu być i wtedy jest szansa, że te problemy po prostu same wyjdą, tak? Że otworzą się i zaczną o tym mówić.
Wychodzą. Jeśli czują się bezpiecznie w tym miejscu, to z czasem zaczynają mówić o tym, jak się czują. Co też ważne, ta integracja okazała się właśnie takim zaskakującym naszym nowym zadaniem, bo bardzo zależało nam na tym, żeby młodzież polska nie zniknęła jednak z tego miejsca, więc zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby oni nas wrócili. I to się samo nie zadziało. To była naprawdę ogromna praca trenerów, trenerek, za którą ja jestem ogromnie wdzięczna. Osób, które każdego dnia szukały sposobów na to, żeby to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne, żeby też pracować ponad podziałami, pracować też tak równościowo, obalając stereotypy, bo to też wynikało z różnego rodzaju uprzedzeń, które
czyli
się
cały czas miejsce jest otwarte i jeśli ktoś czuje, że jego dziecko nie do końca z nim samym chce może rozmawiać, albo że coś się dzieje, może podpowiedzieć, idź tam do tego klubu, zobaczysz, poznasz nowych ludzi, są terapeuci. No te, jak się powie o terapeutach, to może trochę się wystraszy, ale no, tam jest fajnie, tak? Tam można spotkać fajnych ludzi. Warto tak trochę wypchnąć, tak? Jeśli
zaprosić może, zaprosić. Nie wypchnąć, ale zaprosić.
Wypchnąć dziecko z domu w tym sensie.
Na pewno warto. I faktycznie, tak jak pani też powiedziała przed chwilą, te osoby, które już są z nami na stałe, one są też ambasadorami tego miejsca. I widać bardzo ładnie, jak one zapraszają, wprowadzają nowe osoby do klubu, tworząc im tą bezpieczną przestrzeń. Co też dla nas jest istotne, istotna jest kadra. Te osoby, które współpracują z tą młodzieżą, to nie są przypadkowi psycholodzy, którzy właśnie wolą pracować na kozetce czy w gabinecie zamkniętym. To są są osoby, które dobrze się czują w pracy środowiskowej. Kadra zróżnicowana wiekowo, nie powiedziałabym, że to są tylko osoby młode, ale z ogromnym doświadczeniem i z taką otwartością na to, żeby poznawać.
Tam też trzeba mieć taką cechę streetwalkera, ponieważ my też wychodzimy w tą przestrzeń.
Tak, i umieć nawiązać kontakt,
dokładnie
zachęcić.
Tak, na korytarzach, gdzieś na tych kanapach, żeby zachęcić i zaprosić, i to też robimy.
Gdzie was można znaleźć tam w forum? W którym miejscu to jest mniej więcej?
Jesteśmy tuż przed zmianą lokalu. Obecnie znajdujemy się na poziomie drugim koło kina Helios.
Tak sobie myślę, że Fundacja FOSA ogólnie prowadzi w mieście szereg projektów, przez co wydaje mi się macie państwo taki dobry monitoring tego, co w środowisku w Gdańsku jest potrzebne. W jakim kierunku to wsparcie takie środowiskowe i terapeutyczne powinno iść i jak obecnie to wygląda, jakie potrzeby zauważacie w ramach swojej pracy?
Tak, ja za każdym razem podkreślam wagę naszego punktu informacyjno-konsultacyjnego i faktycznie ta rola tego punktu jest nie do przecenienia, ponieważ jest to miejsce, gdzie ten pierwszy kontakt następuje. To jest
punkt na ulicy Chopina.
Na ulicy Chopina. Tam siedzą też psychologowie, konsultanci, ale przede wszystkim istnieje ta strona z bazą Wsparcie w Gdańsku i jest aplikacja mobilna. To jest też ważny komunikat, bo w tej chwili ona ma dwa moduły, czyli równe traktowanie, zdrowie psychiczne, buduje się moduł uzależnień. I mając taką bazę, wiedząc, które podmioty, które placówki, gdzie co oferują, jakie są kolejki, to ta wiedza gromadzona w tym punkcie informacyjno-konsultacyjnym jest po prostu nie do przecenienia, bo nie wszystko jesteśmy sami w stanie w FOS-ie zrobić, mimo że mamy wiele działań, bo mamy ten podmiot medyczny, leczniczy, którym jest ten pierwszy poziom referencyjny, poradnia dla dzieci i młodzieży. Mamy środowiskowy dom również dla dzieci i młodzieży. Uzależnienia i zaburzenia psychiczne to jest bardzo często w sprzężeniu występuje i wyłapanie, co pierwotne, co wtórne, jest bardzo trudne i to już się dzieje w procesie terapii.
Musimy być czujni. Trudności się często przeplatają. W związku z depresją pojawia się nadużywanie substancji, żeby nie czuć, żeby nie myśleć o tym, co się dzieje. Chyba najprościej było powiedzieć, że po prostu musimy się skupiać na osobie, na człowieku. Ten człowiek z tym, z czym przychodzi, z takimi trudnościami jest dla nas istotny. Jeśli ktokolwiek doświadcza jakieś trudności w związku ze swoją trudnością, czy szukając wsparcia dla dziecka, żeby zgłosił się po prostu do punktu informacyjno-konsultacyjnego, zadzwonił albo zgłosił się do nas przez aplikację Wsparcie w Gdańsku. Numer telefonu, jeśli mogę podać, to 797-960-860. Tam można zadzwonić i w zasadzie w przeciągu bardzo krótkim, myślę, że 1-2 dni można uzyskać konsultację psychologiczną z osobą, która pomoże znaleźć odpowiednią ścieżkę wsparcia z tym problemem, z którym przychodzi do nas osoba.
W Gdańsku istnieje ten miejski system interwencji kryzysowej. Jest to sieć różnych placówek, instytucji i organizacji. To są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, to jest policja, to są organizacje, które się zajmują tym bezpośrednim wsparciem dla dzieci i młodzieży. Wydział Rozwoju Społecznego prowadzi pełne kampanie, działania, by w szkołach ta świadomość wzrastała, pomoc wzrastała. A my ze swojej strony, znając możliwości nie tylko swoje, ale wszystkich podmiotów, to naprawdę no, tej pomocy łatwiej jest szukać.
Alina Kaszkiel-Suska, prezes Fundacji FOSA i Roxana Galewska-Wajlonis, psycholog, psychoterapeutka, seksuolożka Fundacji FOSA, były moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.